Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, proponuję, żebyśmy tę konferencję dzisiaj zaczęli troszeczkę inaczej niż zawsze. Żebyśmy ją zaczęli modlitwą w intencji Tereski i za świętej pamięci Karola. Ta modlitwa, myślę, jest bardzo potrzebna. Więc powierzając świętej pamięci Karola Bożemu Miłosierdziu, ufając w to Boże Miłosierdzie, prośmy również o siłę dla Teresy, dla całej rodziny. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym lub zapłać. Jak widzicie, Pan Bóg nam tak cudownie układa czas, że to nasze spotkanie wypada w oktawę Wielkanocy i jeszcze przed niedzielą Bożego Miłosierdzia. I oczywiście temat Bożego Miłosierdzia możemy zgłębiać nieustannie, a i tak go nie zgłębimy. Ale chociaż spróbujmy choć odrobinkę. Zaproponowałam taki temat na dzisiaj, o miłosierdziu Bożym jako największym przymiocie Boga. Pan Jezus powiedział do świętej siostry Faustyny takie słowa: raduje się moje serce tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem. Więc sprawiamy Bogu radość, kiedy nazywamy Go miłosierdziem. Sam mówi: raduje się serce moje tym tytułem miłosierdzia. Jesteśmy w Kościele Palotyńskim. Nie sposób dzisiaj też nie odwołać się do świętego Wincentego Palotiego. Paloti, modląc się do Boga, często mówił: Boże mój, miłosierdzie moje. Boże mój, miłosierdzie moje. A kiedy doświadczał świadomości własnej grzeszności, mówił, że jest największym grzesznikiem, jakiego ta ziemia nosiła, ale jest pewien, że będzie zbawiony, że osiągnie niebo, bo stanie się cudem Bożego Miłosierdzia. I każdy z nas ma prawo, a można powiedzieć nawet więcej, obowiązek wynikający z wiary, ufać, że każdy z nas jest takim cudem Bożego Miłosierdzia. I możemy mieć taką pewność, że miłosierdzie Boże nas ogarnia, jeżeli do tego miłosierdzia się zwracamy i o nie prosimy. Bo miłosierdzie Boże nie jest przeznaczone dla idealnych, dla jedynie dobrych, dla najlepszych. Ale Pan Jezus mówił: im większy grzesznik, tym ma większe prawo do mojego miłosierdzia. A gdyby nawet ktoś naliczył grzechów tyle, ile jest ziarenek piasku na ziemi ma prawo do Bożego miłosierdzia. Więc mamy prawo do Bożego miłosierdzia. I co więcej, Pan Bóg sam chciał nam tę prawdę objawioną w Piśmie Świętym, o której niestety ludzie powoli zapomnieli z różnych powodów, przypomnieć. I między innymi uczynił to przez świętą siostrę Faustynę i przez to, co napisała, czyli dzienniczek. Ale może po kolei. Bóg sam odsłania przed nami prawdę o sobie. Bo gdyby On nie chciał tego uczynić, to nie bylibyśmy w stanie Go poznać. Bóg jest tym, który się objawia i który, dlatego że nas kocha, pragnie być poznanym. I odsłaniając nam powoli przez całą historię zbawienia prawdę o sobie, ukazuje swoje miłosierne oblicze. Kiedy tak sobie o tym myślałam, to trochę mi to się pokojarzyło z Wielkim Piątkiem. Jak kapłan wnosi krzyż, który najpierw jest zasłonięty, powolutku go odsłania, w tych trzech takich jakby stopniach odsłonięcia. Tak samo miłosierdzie ma takie swoje odsłony. Bo nie jesteśmy, żaden ludzki umysł, żadne ludzkie doświadczenie nie jest w stanie w jednym akcie poznać całego ogromu Bożego miłosierdzia. Pan Jezus powiedział, że nawet nam wieczność nie wystarczy, żeby poznać ogrom Bożego miłosierdzia. Więc to, co poznajemy tutaj, to są takie malutkie odsłony. I znając każdego z nas, znając nasze serca, znając w ogóle ludzkość, Pan Bóg powoli te odsłony Bożego miłosierdzia czyni. I kiedyś pamiętam, że mówiliśmy tutaj o tym, że pierwsza taka odsłona Bożego miłosierdzia dla ludzi była już przy grzechu pierworodnym. Pamiętacie, mieliśmy takie spotkanie, że moment, w którym ludzie popełnili grzech, jednocześnie stał się momentem objawienia ogromu Bożego miłosierdzia. Bo konsekwencją grzechu jest śmierć. I Bóg miał prawo wtedy ludzkość unicestwić. Ale nas nie unicestwił, a zapowiedział Zbawiciela i Maryję. To jest pierwsza odsłona Bożego miłosierdzia. I Bóg nam zaczyna o sobie opowiadać. I cały czas, przez cały Stary i Nowy Testament, coraz bardziej i coraz bardziej pokazuje, jak bardzo jest miłosierny. Po grzechu pierwszych rodziców mamy grzech Kaina, który zabija brata swojego Abla. I Bóg go nie zabija. I nawet mówi, że nie wolno nikomu Kaina zabić. Mamy opowieść o Noem i o ziemi, która została zalana grzechem. I żeby uratować ziemię przed konsekwencjami tego zalewu grzechu i nieprawości, Bóg oczyszcza ziemię wodami potopu, ale nie unicestwia stworzenia. Przez Noego ratuje stworzenie. Dalej mamy całą historię narodu wybranego. A jeszcze wcześniej mamy Abrahama. I tu jest ten początek, kiedy Bóg zaczyna wchodzić w dialog z człowiekiem i zaczyna o sobie opowiadać. z mądrością, z miłością, bo jest miłosierdziem i pragnie się udzielać. I w końcu mamy Mojżesza, tego, z którym Bóg rozmawia twarzą w twarz. Ale zanim zacznie z nim rozmawiać twarzą w twarz na pustyni, najpierw, kiedy Mojżesz wstawia się za ludem, za tym ludem, który jest buntowniczy, krnąbrny, który nie potrafi iść za Bogiem, słyszę takie słowa. Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w miłość i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność i grzech. Takie swoje oblicze Bóg odsłania już przed Mojżeszem, przed narodem wybranym. Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w miłość i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność i grzech. I tak naprawdę to można by sobie przy tych wersetach usiąść, się nimi modlić, je medytować i prosić o łaskę poznania. To jest Księga Wyjścia, rozdział 34, wersety od 6 do 7. I ten tekst jest absolutnie niezwykły. To jest tekst napisany w języku hebrajskim, bo on zawiera prawie wszystkie takie hebrajskie pojęcia, jakimi posługiwali się Żydzi, żeby opisać Boże miłosierdzie. To jest takie skumulowanie tego wszystkiego. Ale są takie dwa słowa szczególnie ważne dla Izraelitów. To są słowa rachamim i hesed. Rachamim to liczba mnoga od określenia łono matki. Łono matki. Tak jakby Bóg nam opowiadał, że miłosierdzie jest jak łono mamy, w którym nas nosi, żeby nas ochronić, żeby nakarmić nas życiem, swoim życiem. I dlatego pojawiają się potem w Piśmie Świętym na przykład takie słowa. Jak ojciec ma miłosierdzie nad synami, tak Pan ma miłosierdzie, właśnie tę miłość taką macierzyńską, czułą, nad tymi, co się Go boją. I ta miłość, która określa to słowo rachamim, to jest taka miłość szczególna. Po pierwsze jest darmo dana, absolutnie darmowa. Po drugie jest niepokonalna. Nikt nie jest w stanie tej miłości nam odebrać. Nikt. I tutaj przypomina mi się taki tekst Palotiego, kiedy Paloti pisze: Boże, jesteś tak bardzo mój, że nikt nie może mi Ciebie odebrać. I nikt nie może odebrać mnie Tobie. Jesteś tak bardzo mój. Chyba że przez grzech sam Ciebie utracę. A to jest właśnie ta miłość miłosierna. To jest też taka miłość pełna tkliwości, cierpliwości, litości, współczucia. I daje człowiekowi takie poczucie bezpieczeństwa, i świadomość bycia cennym w oczach tej osoby, która mnie kocha. I dlatego czytamy w Starym Testamencie słowa: ponieważ Cię miłuję, nabrałeś wartości w moich oczach. Jest dokładnie to. Kiedy Bóg na nas patrzy, On zawsze widzi nas jako osoby piękne i wartościowe, bo patrzy oczyma pełnymi miłosiernej miłości. To my się skupiamy, patrząc na siebie czy na innych, na tym, co jest złe, szpetne, niewłaściwe. Bóg zawsze patrzy z miłością. Patrzy z zachwytem. I to drugie słowo, chesed, też mówi o miłości, ale nie o takiej macierzyńskiej, ale o takiej miłości, która rodzi się przez takie wzajemne zobowiązanie. I bardziej ten rodzaj miłości możemy określać wiernością. Wiernością. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. I jak Bóg raz powiedział człowiekowi: kocham Cię, to jest stałe, niezmienne. Jak Bóg nam powiedział: zbawię Cię, to nas zbawił. Bo każdy z nas, jak tu jesteśmy w tej świątyni, jest osobą już zbawioną. To, czy my to zbawienie przyjmiemy, to jest inna rzecz. Bo to przyjęcie zależy ode mnie i od każdego z nas. Ale dar zbawienia Bóg już nam dał. I to fajnie tłumaczył świętej pamięci ksiądz Piotrek Pawlukiewicz, przypominając taki film pod tytułem O jeden most za daleko. Tę wierną miłość Pana Boga. W tym filmie jest taka scena, kiedy przed bitwą rozmawia taki młody żołnierz, taki wiecie, co to pierwszy raz poszedł do bitwy, na prawdziwym froncie, a nie w wyobraźni, z takim weteranem walk. I już mają wychodzić z okopu i ten młody mówi do tego starszego: ja nie pójdę, ja się boję, mnie zabiją. A on mówi: ale musisz iść, bo jak nie, to pójdziesz na sąd polowy i też cię zabiją. On mówi: ale ja nie mogę, ja nie dam rady. A ten stary żołnierz mówi: no musisz iść. A on mówi: ale to obiecaj mi, że tam nie zginę. I ten w takiej desperacji, nie wiedząc, co już ma robić, mówi: dobrze, obiecuję ci, nie zginiesz, daję ci słowo. I wybiegają z tego okopu i ten doświadczony żołnierz widzi kątem oka, że ten młody został ranny. Doczołguje się do niego, bierze go na plecy, czołga się dalej, idzie do szpitala polowego, kładzie go na stół i mówi do lekarza: ratuj go. Lekarz się przypatrzył i mówi: nie ma szans, on nie przeżyje. I wtedy ten stary żołnierz wyjmuje pistolet, przekłada temu lekarzowi i mówi: operuj go, ratuj go, bo ja mu dałem słowo, że on nie zginie. I mówił dalej ksiądz Piotr: tak robi z nami Pan Jezus. Jest na tym poligonie naszego życia. Wziął nas na swoje ramiona, zaniósł na krzyż, zasłonił nas sobą i mówi Ojcu: Ojcze, ratuj go, bo ja obiecałem, że nie zginie. Bo Jezus nam powiedział, że nie przyszedł, żeby nas sądzić, to jest w Ewangelii świętego Jana, ale żeby nas zbawić. Nie przyszedł, żeby potępić, ale żeby zbawić. Bo jest miłosierdziem. I my jesteśmy często niewierni, ale Bóg jest zawsze wierny. Jego miłość jest stała. Nigdy się nie zmienia. Nigdy się od nas nie odwraca i nigdy się nie skończy. Choćby człowiek nie wiadomo, co zrobił, to Bóg będzie cierpiał, ale wzroku miłości od człowieka nie odwróci. I kiedy Bóg patrzy na grzesznika, czyli na mnie, na ciebie, i widzi naszą grzeszność, to spojrzenie nas nie przygniata do ziemi. On nas tym spojrzeniem nie rozgniata jak robaka, ale podnosi. Bo miłosierdzie ma to do siebie, że podnosi nas do Pana Boga. Przywraca godność. Przywraca utraconą łaskę. Przywraca Boże dziecięctwo. Przywraca to bogactwo, które otrzymaliśmy w raju, a które straciliśmy. Miłość Boga nigdy nie dołuje. Miłość Boga podnosi i wynosi do godności dziecka Bożego. Faustyna też opisuje w dzienniczku taki moment, jak to siostry ją ćwiczyły w pokorze, a ćwiczyły ją solidnie, nie żałując jej niczego. I któregoś dnia któraś siostra mówi do niej, a co siostra idzie taka dumna i zadowolona? A ona mówi, bo jestem córką króla. Miała rację. Jesteśmy dziećmi króla. Jezus jest królem. Bóg jest królem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Tylko tak nawiasem mówiąc, to wyobraźcie sobie, jak się wkurzyła tamta siostra, która to usłyszała, bo to były jeszcze czasy przedsoborowe i Faustyna była siostrą tak zwanego już nie pamiętam, czy to był pierwszy, czy drugi chór, ale ten gorszy. Takich tych biednych, niewykształconych, takich wiecie, do takiej ciężkiej roboty. I podnosi dumnie głowę, dumnie, a nie pysznie, to jest różnica. Z dumą dziecka Bożego mówi, jestem córką króla. I wiedziała, co mówi. I miała rację. Dlaczego jeszcze jest takie ważne to, że miłosierdzie, ta miłosierna miłość Boga jest taka podnosząca? Otóż między innymi dlatego, że diabeł lubi nas dołować. Właśnie diabeł nas lubi poniżać, odbierać godność, wpychać w takie kanały smutku, rozpaczy, takiego poczucia, że jestem do niczego, że nie jestem zdolny czy zdolna kochać, nie zasługuję na miłość, nie może się wydarzyć zbawienie w moim życiu. Diabeł, to wiecie, on taki... Tak rzucić człowieka na dół, przydepnąć i tak wgniatać z całej siły w błoto. To jest działanie złego ducha. A Bóg zniża się. Zniża się do tego biednego człowieka, który jest w to błoto wgnieciony. I z tego błota wydobywa, jak taki diament, który jest w tym błocie gdzieś tam zdeptany. Bo dla Niego każdy z nas jest takim diamentem. Bez względu na to, co o sobie myślimy. I ten ruch w górę, Taki ruch Boga w górę jest absolutnie niezwykły, bo On chce nas wynieść na wyżyny Boga. Wynieść na wyżyny Boga. Z dołu na wyżyny samego Boga. To jest miłosierdzie. I teraz... Teraz przejdźmy do święta Bożego Miłosierdzia i do dzienniczka. Czemu w ogóle jest to objawienie? Otóż dlatego, że złemu duchowi bardzo zależy na tym, żebyśmy nie mieli w sobie, w swojej duszy, w swoim sercu dobrego, prawdziwego obrazu Boga. I przez różne rzeczy ten obraz Boga wykrzywia. I między innymi pojawiła się lata temu herezja, która została nazwana jansenizmem od nazwiska autora tej herezji. Najkrócej, żeby nie przedłużać. Herezja jansenizmu polegała na tym, że jakby zaczęto zapominać powoli o tym, że Bóg jest miłosierny, a zostało przeakcentowane i wypaczone rozumienie świętości i sprawiedliwości Boga. Żeby było jasne, Bóg jest święty i sprawiedliwy, ale nie tak, jak o tym mówił jansenizm. Jansenizm między innymi mówił tak: komunia święta i jak najrzadziej. Bo człowiek nie jest godny przyjmować Pana Jezusa w komunii świętej. Więc niech ten Pan Jezus w tej komunii świętej będzie w tym tabernakulum, a człowiek i jak najrzadziej przyjąć Jezusa. Nawet w zakonach trzeba było mieć specjalne pozwolenie spowiednika na to, żeby można było częściej niż raz w tygodniu przyjąć komunię świętą. Nie serce Jezusa, nie. Bóg jest sędzią, który będzie karał. Jansenizm wystudził chrześcijaństwo. Jakby odebrał serce, odebrał relacji z Bogiem miłość. Kazał się Boga bać. Nie grzeszyć, ale dlaczego nie grzeszyć? Bo Bóg mnie ukarze. Kompletnie chory obraz. Ale wdarł się do Kościoła. I wielu tak zaczynało myśleć i tak zaczynało żyć. Bo wiecie, dlaczego herezja jest niebezpieczna? Bo mówi 90% prawdy i 10% nieprawdy. Ale na tej nieprawdzie się skupi. I co robi Bóg? Bóg zaczyna ratować Kościół przez objawienia. I przez świętych. I najpierw mamy objawienia Najświętszego Serca Jezusowego i świętą Małgorzatę Marię Alacoque. Jezus mówi: moje serce goreje miłością. Jest rozpalone miłością. Ja pragnę waszej miłości. Później zjawia się najmłodsza doktor Kościoła, czyli święta Tereska z Lisieux, ze swoją drogą ufności, takiej prostej miłości, że jak podniesiesz słomkę z ziemi, ale zrobisz to z miłością, to możesz ratować przez to duszę. A Bóg jest tatusiem, który bierze dziecko, które nie może wejść po schodach, podnosi do góry i zabiera do nieba. Ona była genialna. Duchem Świętym genialna, że w tych czasach jansenizmu miała taki obraz Boga. I przychodzi święta siostra Faustyna. I Jezus przez nią przypomina prawdę o Bożym miłosierdziu. I nie wiem, czy pamiętacie, jest taka scena w filmie Faustyna, nie tym takim nowoczesnym, tylko tym takim, co już był wiele lat temu, Kiedy w tym filmie ksiądz Sopoćko, tam stoi przy nim taka stercka książek ojców Kościoła i Sopoćko się zastanawia, jak ta zakonnica, która nie bardzo umie czytać i pisać, tych błędów ortograficznych, to tam biedna robiła dostatek, jak, skąd ona to wszystko wie, bo ona pisze to, co pisał na przykład święty Tomasz z Akwinu. Ona nie jest teologiem. Nie musiała być. Ona miała żywą relację z Jezusem, a Jezus jej powiedział, że uczynił ją sekretarką Bożego Miłosierdzia. Czyli, że ma zapisać na nowo prawdę o Bożym Miłosierdziu. I zaczyna Jezus przed Faustyną odsłaniać swoje miłosierne serce. A przez nią dla nas to czyni. Przez różne rzeczy, które jej mówi, tłumaczy, uczy ją, przypomina. I w końcu następuje jakby szczyt objawienia. No i dzisiaj siłą faktu nie możemy mówić o całości, tylko zatrzymamy się na tym szczycie. Wiecie, że Pan Jezus jej objawił prawdę o obrazie i kazał namalować obraz. Obraz znamy, Jezu, ufam Tobie. Że nauczył ją koronki do Bożego Miłosierdzia, a przez nią nauczył nas. I mówił Jezus, że mamy ją odmawiać, zwłaszcza o godzinie 15, że można wszystko przez nią uprosić, żeby modlić się tą koronką przekonającej. Mówił też Jezus, że mamy praktykować miłosierdzie, czyli nam przypomniał o uczynkach miłosierdzia względem duszy i względem ciała, tak mówiąc katechizmowo. Ale Pan Jezus powiedział też, że żąda, aby było święto Bożego Miłosierdzia. I pierwszy raz Pan Jezus o tym powiedział w roku 1930 w Wilnie, Faustynie, a święto Bożego Miłosierdzia na życzenie Jezusa ustanowił święty papież Jan Paweł II w 2020 roku, kiedy była kanonizacja świętej siostry Faustyny, 30 kwietnia. Więc w przyszłym roku będzie 25 lat, jak obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia. Tyle trzeba było czekać. Ale posłuchajcie, co Pan Jezus mówi Faustynie na temat tego święta. W pewnej chwili usłyszałam te słowa. Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza, teraz uwaga, przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. nie zazna ludzkość spokoju. Dopokąd nie zwróci się do miłosierdzia mojego. Całe morze łask. Ale można by sobie zadać pytanie, to co? To w sobotę Pan Jezus tych łask nie daje? W poniedziałek też nie? A dzisiaj? To kiedy nie jest miłosierny? Zawsze jest miłosierny. I zawsze chce wylewać na nas morze łask. Ale w niedzielę miłosierdzia daje taką łaskę, która jest związana tylko z tym świętem. I tym się to święto różni. I już tłumaczę, o co chodzi. Otóż, kiedy człowiek idzie do spowiedzi świętej, szczerze się spowiada, otrzymuje od Boga dar przebaczenia grzechów i darowania kary wiecznej. No bo wiemy, że konsekwencją grzechu śmiertelnego jest piekło. A człowiek, kiedy się szczerze spowiada, nawraca, otrzymuje przebaczenie grzechów i oddalenie tej kary wiecznej. Kościół dysponuje jeszcze czymś takim, co nazywamy odpustem. O odpustach też kiedyś tutaj mówiliśmy. I każdego dnia, w gruncie rzeczy, możemy uzyskiwać tak zwany odpust zupełny, który możemy ofiarować zarówno za siebie samego, jak za jakąś zmarłą, za duszę kogoś zmarłego. Za żywych nie, bo kto żyje, to niech sobie sam się o to postara. A ci, którzy są w czyśćcu, już nic nie mogą zrobić, dlatego możemy im nieść taką pomoc. Za co na przykład możemy otrzymać taki odpust zupełny? Na przykład, kiedy ktoś z wiarą pobożnie czyta i rozważa przez pół godziny Słowo Boże i do tego spełni zwykłe warunki otrzymania odpustu, czyli jest na mszy świętej, przyjmie komunię świętą, pomodli się na intencję Ojca Świętego i ostatni warunek, za to najtrudniejszy do spełnienia, nie ma w sobie świadomego przywiązania do żadnego grzechu, nawet lekkiego. Już tłumaczę, o co chodzi z tym świadomym przywiązaniem. Że na przykład ktoś ma taką słabość, że bardzo lubi słodycze. I wie, że to jest jego słabość. Nie potrafi sobie odmówić. I sobie myśli tak, a cóż to wielkiego? To taki drobiazg, to w niczym nie przeszkadza. W końcu jem tylko jedno ciastko dziennie. I nic z tym nie robi. To jest świadome przywiązanie, bo gdzieś tam sobie czuję, że jednak to jest trochę nie tak. Ale jeżeli ktoś ma taką słabość i stara się z tym walczyć, i nawet gdyby przez tydzień upadł 6 razy, a tylko raz mu się uda, to znaczy, że tego przywiązania nie ma, bo z tym walczy. Tak? Rozumiemy, o co chodzi? Świadome przywiązanie, czyli że świadomie zgadzam się, że coś jest we mnie nie tak. Taki jakiś drobiażdżek. To wtedy nie można uzyskać tego odpustu zupełnego. Ale święto miłosierdzia daje jeszcze więcej. I właśnie o to jeszcze więcej chodzi. I to jest tylko z tym dniem związane. Pan Jezus mówi tak, że aby uzyskać to morze łask i tę niezwykłą łaskę tego dnia, mówi tak, że dusza ma przystąpić do spowiedzi i komunii świętej. Oczywiście spowiedź może być wcześniej. Tak? Nie musi być w niedzielę miłosierdzia. Może być wcześniej. Ale chodzi o to, żeby przyjąć komunię świętą i spełnić wszystkie warunki uzyskania odpustu, takie zwyczajne. Czyli pomodlić się do Bożego Miłosierdzia, poprosić o to miłosierdzie, pomodlić się na intencję Ojca Świętego i nie mieć tego przywiązania do grzechu. Ale Pan Jezus powiedział jeszcze inaczej. Powiedział jeszcze tak, że która dusza to spełni, dostąpi odpuszczenia win i kar. Nie powiedział tylko grzechów, powiedział jeszcze win i kar. I to jest ogromna różnica. O co chodzi? Chodzi o to, że są różne rzeczy złe, które w życiu robimy, które nie są grzechem. Bo żeby nasz zły uczynek był grzechem, musi być uczyniony świadomie. Ja muszę wiedzieć, że to jest grzech. Ale czasem czynimy różne rzeczy złe, nie wiedząc, że jest to grzech. I stąd na przykład w psalmie pokutnym, 52 chyba, powtarzamy słowa: oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych. I myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie, kiedy jakoś pracujemy nad sobą, spowiadamy się, dobrze się staramy do tej spowiedzi świętej przygotować i czasem przeżywamy takie przebłyski łaski, że człowiek robi rachunek sumienia i myśli: oj, tyle lat to robię, a dopiero teraz widzę, że to jest grzech. Nie? Ale Pan Bóg wie, co jest w naszym życiu. Jakby jeszcze inaczej tą winę wytłumaczyć. Chodzi o to, że to zawsze ma też jakieś takie przykre konsekwencje. O, był czas, kiedy jeździłam samochodem. Nie, teraz mi zostało tylko prawo jazdy, samochodu nie mam. Ale i pamiętam taki moment, był deszcz. Deszcz dawno ustał, już wszystko było suche. I kiedy podjeżdżałam pod skraj chodnika, nie zauważyłam, że jeszcze gdzieś tam głęboko była jakaś kałuża. I przechodził sąsiad i go ochlapałam. Niechcący, nieświadomie. Oczywiście wysiadłam i przeprosiłam, tak? Ale była przykra konsekwencja, bo ktoś musiał iść się przebierać. No bo nie pójdzie w mokrych spodniach do pracy. Rozumiecie, to o takie rzeczy chodzi. Że nieświadomie nieraz czynimy, niechcący. Ale również to, co czynimy nieświadomie i niechcący, przeszkadza nam otwierać się na pełnię miłości Pana Boga. I Pan Bóg w ten dzień miłosierdzia chce nas oczyścić ze wszystkiego. Z tego, co jest w nas uświadomione, czyli z grzechów, z tego, co jest nieuświadomione, czyli z win. Chce nam zabrać wszystkie konsekwencje tego, co czynimy źle. Czyli co chce zrobić? Chce tak oczyścić naszą duszę, jak to jest możliwe tylko przez sakrament Chrztu Świętego. I dlatego ta łaska tej niedzieli miłosierdzia to jest taki moment, jakbyśmy na nowo zostali ochrzczeni. Nie, że na nowo zostajemy ochrzczeni, tego nie wolno tak powiedzieć, tylko jakbyśmy, to słowo jest bardzo istotne. Chodzi o dar łaski. Gdyby człowiek dorosły przyjął chrzest i umarł zaraz po tym chrzcie, to idzie prosto do nieba, bo chrzest gładzi wszystko na total. Jeśli ktoś uzyska taką łaskę w niedzielę Bożego Miłosierdzia i by umarł, idzie prosto do nieba. Nawet sekundy czyśćca nie ma. I to jest łaska niewyobrażalnie wielka, związana z tym dniem. Dla kogo dostępna? Dla każdego. Kto otworzy serce, kto spełni to, o czym mówił Pan Jezus i poprosi z pokorą, z wiarą. To jest jakby łaska, jakby ponownego chrztu. O tym wyraźnie pisze ksiądz Różycki, który został przez kardynała Karola Wojtyłę poproszony o krytyczne opracowanie dzienniczka od strony teologicznej. I dopiero właśnie po tym opracowaniu został na nowo w Polsce przywrócony kult Miłosierdzia Bożego i Faustyna mogła być beatyfikowana. To są podstawy kultu Bożego Miłosierdzia. Dlatego, kochani, Pan Jezus nie bez powodu mówił między innymi tak. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki, dlatego daję im ostatnią deskę ratunku. To jest święto Miłosierdzia Bożego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Sekretarko moja, pisz, mów duszą o tym wielkim miłosierdziu moim. Mów duszą o tym wielkim miłosierdziu moim. I o tę łaskę też możemy prosić dla siebie i dla kogoś zmarłego. Naprawdę to jest dzień tak ogromnej łaski, tak ogromnego miłosierdzia. Zwłaszcza też ta godzina 15. I też wiem, że jesteście z różnych kościołów, ale jeżeli mielibyście czas, ochotę, siłę, to zapraszam do Chrystusa Króla, do kościoła. Tam znowu, tak jak przez poprzednie lata, będziemy prowadzić taką godzinę wielkiego wołania o Boże Miłosierdzie i uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Nie będzie w tym czasie mszy świętej, to jest niedziela, więc można być na mszy świętej w wielu innych miejscach i w wielu innych czasach tej niedzieli, ale o tej godzinie 15 całą godzinę wołamy o miłosierdzie dla nas, dla całego świata, dla żyjących i dla zmarłych. Amen.